Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Mi Państwo, dzisiaj praktycznie jest to dzień tajwański, ale domyślam się, że część osób może nie interesować sprawa Tajwanu, aczkolwiek zdziwiłbym się, gdyby tak było, bo to dla Chin obecnie jest jednym z najbardziej palących. Sprawa Tajwanu jest jednym z najbardziej palących problemów do rozwiązania. Problem polega na tym tylko, że tego problemu nie są w stanie rozwiązać Chiny kontynentalne. Że to musi rozwiązać sama pani prezydent Tsai. No ale dla osób, które nie są tym zainteresowane tym tematem, mam inny problem. Problem, który nie jest nowym problemem, Morze Południowochińskie. I artykuł Xinhua, właściwie komentarz. Czy kwestia Morza Południowochińskiego może być punktem zwrotnym w stosunkach chińsko-amerykańskich? Tak. A jak Państwo wiecie, ja staram się Państwu relacjonować to, co się dzieje na Morzu Południowochińskim, relacjonuje oczywiście z punktu widzenia człowieka, który kocha Chiny, z punktu widzenia chinocentrycznego. Jak to kiedyś o panu profesorze Gawlikowskim wyraził się pewien przedstawiciel polskiej administracji. Myślę, że jest dużo racji w tym stwierdzeniu, że ja jestem. Znaczy, że profesor Gawlikowski jest chinocentryczny, a ja jestem oczywiście chinocentryczny. Tuż za nim. Myślę, że takich ludzi chinocentrycznych w Polsce po prostu nie ma. Nawet Polaków mieszkających tam. Wśród Polaków pracujących tam trudno znaleźć ludzi chinocentrycznych. No ale to jest bez znaczenia. Otóż relacjonuję sprawę Morza Południowochińskiego. I ten artykuł mnie niepokoi, bo tytuł tego artykułu mnie niepokoi, ponieważ może się okazać, że to, co wyrabiają z kolei Amerykanie na Morzu Południowochińskim, może przejść pewien punkt krytyczny i o tym mowa w tym artykule. Otóż będę cytował większą część tego artykułu. Coraz bardziej aktywna obecność wojskowa USA w rejonie Morza Południowochińskiego podsyca napięcia w regionie, podsyca obawy, że może to doprowadzić do punktu krytycznego w relacjach chińsko-amerykańskich. W zeszły wtorek amerykański EP-3 samolot bliskiego rekonesansu, szpiegowski po prostu, przeleciał w pobliżu wyspy Hainan, zmuszając dwa chińskie myśliwce, aby te eskortowały go, aby utrzymywały bezpieczną odległość jego od wybrzeża i ich, tych myśliwców, te myśliwce utrzymywały bezpieczną odległość od statku antyamerykańskiego, statku powietrznego, śledziły i monitorowały jego działania. Z kolei, zarówno okręty flagowe, o których za chwilę będę mówił, amerykańskie, jak i samoloty wojskowe, przelatują nad Morzem Południowochińskim w rekonesansie pod płaszczykiem wolności żeglugi. A w ubiegłym tygodniu niszczyciel rakietowy USS William P. Lawrence przepłynął w odległości 12 mil morskich od jednej z wysepek Yeonsu Jiao na wyspach Nansha, czyli na Spratleya, bez zgody chińskiego rządu, bez zgody chińskiego, nie tyle rządu, co bez zgody chińskiego odpowiedniego organu wodnego, wyraźnie pogwałcając suwerenność Chin. Bo Chiny roszczą sobie prawo do suwerenności nad sporą częścią Morza Południowochińskiego. To wydarzenie, czyli przepłynięcie tego Lawrence'a, to wydarzenie, czyli przelot tego samolotu EP-3, które miało miejsce w pobliżu wyspy Hainan, przypomina podobne wydarzenie w dniu 1 kwietnia 2005 roku z amerykański samolot EP-3 rozpoznawczy został uderzony przez chiński myśliwiec i doprowadziło to do wylądowania, konieczności wylądowania tego amerykańskiego samolotu szpiegowskiego na Hainanie i to doprowadziło do najpoważniejszego kryzysu dyplomatycznego między dwoma krajami od dziesięcioleci. Obecna akcja militarna w regionie ma szansę doprowadzić do powtórzenia się historii. I to już jest ostrzeżenie chińskie. A tutaj w artykule autor mówi, pyta się, czy zadaje pytanie, czy nie można, czy Amerykanie nie mogą się ostrząsnąć, nie mogą otrząsnąć swojej mentalności zimnowojennej w kontaktach z Chinami. Czy Stany Zjednoczone muszą koniecznie zapobiegać wzrostowi Chin, który ponoć w ich mniemaniu kwestionuje ich hegemonię. To właśnie, bo to właśnie ten pogląd jest źródłem polityki, która jest prowadzona, której efektem jest, efektem takiego sposobu myślenia jest to, co się dzieje na Morzu Południowochińskim. Tenże autor tego artykułu pisze, ta mentalność jest już nieaktualna, zdezaktualizowana, ponieważ pokój i rozwój są aspiracjami obydwu stron. No, może niekoniecznie. Miły panie, bo jak ja słucham szczególnie pana Trumpa, to wygląda mi na to, że to nie wygląda tak samo. Może pan prezydent Obama mówi to innymi słowy, ale mówi dokładnie to samo, co pan prezydent, pan Trump, przepraszam, nie prezydent jeszcze. Więc niestety po amerykańskiej stronie to nie wygląda tak jak wygląda w waszym przypadku. Chiny, i tutaj dochodzi ten autor do jednej konkluzji, do istotnej konkluzji, że Chiny i Stany Zjednoczone mogą zgodzić się co do jednej rzeczy, że nie chcą eskalować problemu. Oba kraje różnią się w kwestii Morza Południowochińskiego we wszystkim. Jednak stosunki chińsko-amerykańskie nigdy nie były lepsze niż w tej chwili, a ich wspólne interesy znacznie przewyższają różnice. W wielu przypadkach dwustronnych relacji, czy to wojskowych, czy to zwykłych ludzi, w wielu innych dziedzinach, oba kraje współpracują w kwestiach globalnych. I tutaj kwestia Morza Południowochińskiego nie powinna doprowadzić do te relacje do punktu krytycznego. Autor pisze, że ponad 100 mechanizmów wymiany i dialogu ma miejsce między tymi obydwoma krajami, między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Różnice między tymi krajami mogą być kontrolowane. Te różnice mogą być omawiane, mogą być dyskutowane, o ile obie strony są szczere. Problem polega na tym, że ja twierdzę, że Amerykanie nie są szczerzy w rozmowie z Chinami od dawna, czego dowody sami Amerykanie dają i będą dawali po stokroć. Jeśli w ostatnim zdaniu autor pisze, jeśli Stany Zjednoczone zatrzymają naruszanie suwerenności Chin, jeśli przestaną patrzeć na Chiny przez staroświecką soczewkę geopolityczną, myślę o tutaj, myśli autor zapewne o zimnej wojnie, zamiast tego będą bardziej konstruktywnie patrzyły na postawę wobec Chin i samych Chin, wtedy więcej interesów będzie zbieżnych. To jest, proszę Państwa, koniec tego artykułu. I Państwo, ja pamiętam, że na początku istnienia tego kanału w ogóle nie poruszałem tematów amerykańsko-chińskich. Powiedziałem, że to jest sytuacja, którą odzwierciedla polskie przysłowie. Gadał dziad do obrazu. A obraz ani słowa, na tym skończyła się rozmowa. Ja tak to widzę. To jest jakby w przypadku Chińczyków i w przypadku chińskich decydentów, to jest z jednej strony, znaczy to oczywiście to jest wszystko pisane na potrzeby ludzi. Ale to jest jakby zaklinanie rzeczywistości. Ja wiem o tym, że to nie ma nic wspólnego, ten artykuł nie ma nic wspólnego z realiami. Bo realia są takie, że amerykańskie samoloty latają, no to wokół nich latają chińskie samoloty. Amerykańskie okręty wojenne pływają po wodach terytorialnych Chin, a za nimi pływają chińskie okręty wojenne. Tylko że to jest o czym mówię, to jest, Chińczycy starają się neutralizować te działania amerykańskie, ale obawiam się, że jeśli do Amerykanów dołączą jednostki filipińskie lub, nie daj Boże, japońskie, no to może się to skończyć naprawdę kiepsko. I o tym mówi ten artykuł. Wyraźnie mówi o tym, że na razie wszystko zmierza do tego, aby historia się powtórzyła. Na przykład z tym samolotem z 2001 roku. Problem polega tylko na tym, że wówczas Chiny były innym krajem. To był inny potencjał. W ciągu tych 15 lat potencjał się zwielokrotnił. Chiny już nie pozwolą sobie na to, aby Amerykanie dyktowali im pewne warunki. Warunki na Morzu Południowochińskim. I jeśli Amerykanie tego, i inni zresztą, Filipińczycy i Japończycy, ewentualnie Wietnamczycy, aczkolwiek nie, Wietnamczycy raczej nie, raczej to rozumieją. A więc jeśli Amerykanie i ich sojusznicy nie zrozumieją tego, że w tej chwili z Chinami już nie można tak rozmawiać, na pewno nie można rozmawiać z pozycji siły, to w końcu ta napięta cięciwa może pęknąć. Nie daj Boże. Dziękuję, kładę się do usłyszenia.